Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Kolejny wakacyjny Giermasz. Czas zacząć. Dziś w studiu
Jarek Gowin,
Kacper Narodzonek
i Michał Król. Witamy serdecznie. Tym razem Giermasz będzie w dużej części poświęcony temu, na jakie gry oczekujemy w drugim półroczu. Co prawda jest już lipiec, ale my skupiamy się na tych grach, które od 1 lipca do końca roku zostaną wydane, na które czekamy. Czasami wiadomo, jak to jest, tak jak miał Kacper z ostatnim South Parkiem. Oczekiwania duże, a później gra wychodzi.
Nie rozmawiaj o tym.
Jest dramat, więc może zaczniemy od Jarka Gowina. Stricte strzelamy, że 10 minut na osobę, ale to jak będzie, tak będzie. Jarku, na jakie gry w drugim półroczu tego roku czekasz najbardziej?
Przede wszystkim na te, może tak się skupmy, na te, które jeszcze nie wyszły, na które już czekamy od jakiegoś czasu. Czy to będzie, wiecie, końcówka tego półrocza, czy kolejnego, to już nie ma znaczenia. Na pewno czekam na Stalkera 2 i to czekam na Stalkera 2 od dawna, bo wiemy, że sytuacja na Ukrainie skomplikowała losy tej gry. Ona miała wyjść już nie w ubiegłym roku, tylko nawet jeszcze w poprzednim, z tego co pamiętam. Dostaliśmy jakieś takie obszerniejsze kawałki gameplayu, dostaliśmy solidną porcję screenów również z tej rozgrywki. Jedynka zaostrzyła zęby już, dlatego że ludzie wciąż bardzo mile wspominają tę produkcję, ja również. No oczywiście bardzo na mnie przynajmniej działa to, że no, w jakiejś tam części, powiedzmy, pewne motywy oparte są na książce, tak? Przypominam to wszystkim. I po tę książkę również warto sięgnąć. I myślę, że między innymi to, ta taka wschodnia dusza, że tak powiem, tych produkcji powoduje, że one są trochę inne niż te, do których zazwyczaj przywykliśmy. Tam ten klimat jest taki, powiedziałbym, bardziej prawdziwy chwilami, taki bardziej szorstki i bardzo mi to odpowiada. Bardzo cenię za to właśnie te produkcje, na przykład właśnie przede wszystkim ukraińskie właściwie. I bardzo, bardzo je lubię. Metro wspomnę przecież, tak?
No, Metro, tak. Fantastyczna seria.
Doskonała przecież też właśnie cała franczyza właściwie.
No to one
jest,
tak, połączona z książkami.
Tak, więc bardzo liczę na podobne klimaty. Bardzo liczę również na to, że ta produkcja również będzie udana mimo tych wszystkich zawirowań, a właściwie dzięki tym zawirowaniom, czy z ich powodu, tym bardziej kibicuję tej grze. Liczę na to, że ona będzie faktycznie udana i podbije serca graczy. No cóż, ona ma się znaleźć też w Game Passie, także...
Tak, czyli w dniu premiery wyląduje w tym abonamencie płatnym Game Pass, a ja tylko przypomnę, bo to jest gra survivalowa, czyli staramy się...
Z mocnym zacięciem RPG.
Tak, przetrwać w raczej nieprzyjaznym środowisku, ale z tego, co czytałem i widziałem, bardzo mocno mają stawiać, może nie taki realizm, ale ma być naprawdę trudno, bo podobna gra była polska Chernobylite, no tak, ale jest. Tam, no nie ukrywajmy, to była dosyć prosta produkcja, w sensie...
Na kilka godzin też raptem.
Tak, ale łatwości grania, tak, a tutaj ma być ta poprzeczka dużo wyżej, no i cały świat, bądźmy szczerze, czeka, bo jedynka to jest przecież legenda,
dokładnie.
Tak? No, każdy, kto grał, to jednym z chęć wśród najlepszych gier z życia je wymienia. Co tam
do tego jest jeszcze jedną rzecz wtrącę, tam są bardzo mocne i to też bardzo mi odpowiada. Myślę, że dzięki tym korzeniom literackim takie akcenty trochę metafizyczne, dlatego że ta książka między innymi odpowiadała na znacznie więcej pytań i poświęcała, czy była poświęcona wielu innym kwestiom niż tylko przetrwanie w tej legendarnej zonie. I to mnie też rusza, dlatego że faktycznie ten taki chwilami smutek, tak, to trzeba nazwać po imieniu w tych grach, jest taki aż dojmujący, ale jednocześnie wciąż przyciągający i fascynujący. Dlatego też cenię tę produkcję i bardzo jej kibicuję, bardzo czekam. Wspomniałeś o trudności. No skoro jesteśmy przy tym, no to szykuje nam się kolejny taki Souls-like, powiedzmy, bo będzie Black Myth Wukong.
O, na mojej liście też jest.
Też. A dlaczego jest na twojej liście? To mnie ciekawi.
Dlatego, że chcę dostać ostro w ciry, a przede wszystkim dlatego, że materiały, które są publikowane na temat tej gry, mówię tu o gameplayach, wyglądają po prostu obłędnie.
Wyglądają błędnie, do tego tutaj też to też jest cała franczyza właściwie, dlatego że Black Myth oparty jest dość luźno na legendzie o Małpim Królu, która pochodzi z Chin, która też jest fascynująca. Był serial kilkanaście ładnych lat temu na którymś z kanałów takich telewizyjnych, który był bardzo sprawnie realizowany, ja to bardzo miło wspominam. Do tego taka ciekawostka też, no luźno na tej legendzie, na tym chińskim micie właściwie, oparta jest też, no znana wszystkim seria Dragon Ball, tak? To jest pewne mają motywy wspólne, ale to było generalnie inspiracją do tego, tak.
No proszę, to tak. Jako fan serii
między
Dragon
innymi,
Ball.
Tak. Choć tu ona potraktowana jest, mówię o tej legendzie, no znacznie bardziej dosłownie.
No bo tam tak, jest mocno osadzone w mitologii państwa środka i z tego, co tam widziałem i pamiętam, to ogólnie bazuje na klasycznej XVI-wiecznej powieści. No i na ten temat, tylko że gra jest nastawiona stricte na pojedynki.
Na pojedynki, zgadza się.
Głównie z bossami.
Ale przy tym, jak właśnie słusznie wspomniałeś, mamy tam niezwykłe, że tak powiem, projekty postaci, tak? Ci deweloperzy dali, tak powiem, pojście fantazji i bardzo dobrze oczywiście. W interpretacji tego, jak wyglądają poszczególne bóstwa czy poszczególne potwory, bardzo mi to odpowiada. Nie mogę się doczekać tego, faktycznie.
No, jest taki branżowy żart, że to małe chińskie studio robi 2000 osób.
No tak, racja. No, było ostatnio trochę kontrowersja a propos tego studia, jednego chyba z jej szefów, tak, jeśli chodzi o seksistowskie wpisy na dawnym Twitterze i jakieś tam odzywki. Mam nadzieję, że to się jakoś rozejdzie po kościach i że to tylko jakieś plotki. No i że to nie skreśli całej tej produkcji, ale oczywiście tego typu zachowania wszyscy, myślę, potępiamy,
no tak,
jak najbardziej zgodnym głosem. Kolejna rzecz, tu już takie bardziej, że tak powiem, prime'owe produkcje. Wiadomo, myślę, że wszyscy, znaczy przede wszystkim Kacper, sądzę, na Star Wars Outlaws czeka również.
A kto nie czeka?
No dokładnie, tak. Także tu zostawię pole wam już, ale jestem też jednym z fanów Gwiezdnych Wojen i też bardzo, bardzo czekam na tę produkcję. Tym bardziej, że te Gwiezdne Wojny, biorąc pod uwagę ostatnie seriale choćby, no przeżywają taki dość trudny okres, powiedziałbym, bo mierzą się z szeroką falą krytyki.
Krytyki, te ostatnie seriale. Ale gra, po tych gameplayach, co widzimy, fajnie się prezentuje.
Tym bardziej, że ostatnie produkcje ze świata Gwiezdnych Wojen były bardzo udane. Tak. Liczę na to, że ta produkcja będzie jedną z tych, którym uda się utrzymać tę markę na powierzchni albo przywrócić jej część blasku. Bardzo na to liczę.
A ja poczekaj, bo ja nie pamiętam, do Electronic Arts czy Ubisoft?
Nie pamiętam.
Jakieś duże studio. Dlaczego się zastanawiam? Bo jeśli robiłoby Electronic Arts, to pewnie za jakiś czas wylądowałoby także w tej płatnej usłudze Game Pass, więc wtedy każdy z nas będzie mógł sobie
A jeśli robiłoby
zagrać.
To Ubisoft, już wiemy, że to raczej nie będzie.
No Ubisoft wtedy, nie? Ale to wiesz, wykupujesz sobie abonament na miesiąc, ogrywasz i dziękuję.
No Ubisoft.
Wyjdzie taniej niż gra.
Tak.
Znaczy chodziło mi raczej o moje prywatne nastawienie do firmy z Francji, ale...
A oni mają i dobre gry, i średnie. Różnie bywa, wiadomo, jak to w dużych firmach.
Kolejna rzecz. Tutaj też mamy różne kontrowersje od kilku miesięcy. Chodzi przede wszystkim o kreację głównego bohatera. Jednego z głównych bohaterów, Assassin's Creed Shadows. Mi to nie przeszkadza. Jestem bardzo zaciekawiony, jak oni zinterpretują, że tak powiem, tę historię.
Gra, dawajcie nam fajną historię.
Tak, a poza tym ja uważam, że to jest w ogóle ta historia z czarnoskórym samurajem, o której jakiś czas temu czytałem, to jest oparta w jakimś tam stopniu na faktach. Trudno powiedzieć, ile jest w tym prawdy, ile nie, ale nie wykorzystać takiej opowieści, że tak powiem, to byłby grzech i to byłoby marnotrawstwo świetnej materii do tego, żeby troszkę na nowo zinterpretować tę serię. Mam nadzieję, że ona będzie trzymać poziom przynajmniej tych ostatnich Assassin's Creedów, przy których wiem, że były różne głosy, ale bowiem się świetnie właściwie od Origins przy każdej części.
No i o to chodzi.
Były trochę, faktycznie w przypadku Valhalla miałem momentami wrażenie, że mamy tam troszkę za dużo tych dłużyzn takich.
Gra na 200 godzin.
Dokładnie. No ale z drugiej strony, czy ktoś cię zmusza do tego? Wiesz, no tam,
nie.
Co się piszesz.
Tak,
ogarniasz główny wątek fabularny, kasujesz dysku, dziękuję, do widzenia, bawiłem się świetnie.
A jak grasz na przykład mało albo tylko w tę serię, no to masz grę na rok.
Dokładnie.
Albo i więcej. Ale powiem ci, że tu ważną kwestię podjąłeś. Ja kompletnie nie rozumiem podejścia do graczy, którym się pewne rzeczy nie podobają, bo co, chcielibyśmy, żeby każda gra była taka sama? Musi być biały bohater, lat 20, przystojny,
ale jeszcze...
mądry i tylko to? No bez sensu.
Na dobrą sprawę rzucamy się o, nie wiem, jakąś historię, jakąś dokładność.
Dokładnie.
A no to cofnijmy się kilka tytułów wstecz, no jakby...
No, mityczne,
mityczne artefakty w XVII-wietnich Włoszech chyba też nie są zbytnio...
No ale wiesz, to jest gra.
A w Odyssey, kiedy mieliśmy do czynienia tam z różnymi technologiami i tak dalej, kosmicznymi właściwie, tak, i Atlantydą.
No to mówię, to jest te czepianie się ludzi, którzy naprawdę... Ja koniec końców... To jest tak, jakbyś się czepiasz, że w filmie jest inaczej.
Ja czekam...
To jest wytwór wyobrazić twórców.
Jestem pewny, że będzie świetna imersja tam.
I koniec końców właśnie o to chodzi, to jest tylko gra, ludzie.
Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, taka truskawka oczywiście na torcie. Warhammer 40 000 Space Marine 2. Na co liczę? Liczę przede wszystkim na to, że będzie tam doskonała imersja, z czego poprzednia część była znana, jeśli chodzi o strzelanie. I że naprawdę będzie fajne łupanie do przeciwników, że będzie dużo naprawdę takiego solidnego mięcha tam, tak? I
ale
na tym
jest,
tam zależy.
To jest gra akcji?
Tak. To będzie gra
akcyjnie, ale trzecioosobowa? Czy...
Trzecioosobowa.
Ojeju, czyli będzie ostra walka.
I na to liczę właśnie.
No bo ty w ogóle tę serię Warhammerów.
W ogóle ja bardzo, trudno mnie nazwać fanem jakimś specjalnym Warhammera, ale kiedy widzę ten świat, kiedy widzę te kreacje i kiedy widzę te od lat przecież sprawdzające się projekty kostiumów tych Space Marines i tak dalej, one wciąż mimo upływu tych dziesiątek lat, bo one przecież chyba w latach 80. powstały jako gra bitewna, wciąż są aktualne i wciąż, że tak powiem, trzymają fantastyczny poziom. One wyprzedziły swoje czasy i te czasy wciąż nie mogą ich dogonić, moim zdaniem. No trudno znaleźć drugi tak fantastycznie wykreowany, równie mroczny, ale jednocześnie z fantazją zbudowany świat, moim zdaniem. I naprawdę to na mnie robi olbrzymie wrażenie i tym bardziej czekam na kolejną odsłonę. I to jeśli chodzi o moje największe oczekiwania.
Ale figurek nie malujesz?
Nie, nie maluję figurek, nie mam na to czasu.
Ale jeżeli się nie mylę...
Pieniędzy.
Jeżeli się nie mylę, to też w podsumowaniu półrocza też miałeś Warhammera.
Tak, miał.
Tak, miałem. Właśnie miał, między innymi miał. Z tego powodu. Miał.
Dobrze, dziękujemy ci, Jarku.
Dzięki serdecznie.
Kacper, teraz na co ty czekasz w zbliżającym się, trwającym już de facto, jak to słuchacie, półroczu? Na jakie gry?
Jeżeli chodzi o moją listę, to, że tak powiem, wziąłem trochę mniej gier na warsztat, ale myślę, że tutaj będziemy mieli pole do dyskusji i zacznijmy od tego, że nazwiecie mnie nudnym, że nazwiecie mnie monotematycznym.
Jesteś nudny i monotematyczny.
I bez tego to wiedzieliśmy.
Tak, dziękuję bardzo. Tak mi mów, wiesz dobrze, że moje roczniki to uwielbiają. EA FC 25.
Oj, to też czekam.
I do tego dopnę UFL.
Mm-hmm. Aż tak?
Tak, jeżeli chodzi o UFL, to już jesteśmy w trakcie bety, czy już po becie może. Ale na dobrą sprawę czekam na te dwie gry z dwóch powodów. Po pierwsze, EA FC 25 to jest druga odsłona, gdzie EA działa pod swoją marką, nie pod FIFA. I tutaj czekam na zmiany. Tutaj czekam na coś nowego, co może nie wysadzi nas z butów, ale...
Powodzenia.
Chociaż rozwiąże...
No właśnie.
Chociaż rozwiąże nam sznurówki.
Aktualne składy. Ja czekam tylko na aktualne składy.
I pewnie tak się skończy. I chcę się pozytywnie zaskoczyć tym tytułem. I z drugiej strony mamy UFL, który w końcu może rzucić rękawice elektroniką po tym, jak PES... Jakby to powiedzieć delikatnie.
E-football, bo PS zmienił się na football. Zostało, tak, ale daj spokój. Konami zabiło fantastyczną arcade'ową grę, bo chciało zrobić z tego sieciówkę. Zmienili wszystko. Nie wiem, mnie to kompletnie odrzuciło. Ja już nie gram od 2-3 lat. Mój syn tam czasami, ale FIFA. No FIFA to... Znaczy FIFA.
EAFC.
Tak.
Przysięgam się bez bicia. W 24 nie grałem.
A ja grałem. Oj, skatowałem ją straszliwie. Świetna gra, ale musiałem się nauczyć grać, bo tam inaczej piłkarze się trochę poruszali, ale było to naprawdę bardzo fajna gra.
Też słyszałem bardzo dobre opinie i mam nadzieję, że będziemy szli tylko w tym dobrym kierunku, jeżeli chodzi o tą serię, bo jak dobrze wiemy, elektronicy potrafią wydać coś bardzo nierówno. Pamiętam taki case bardzo stary, gdzie FIFA 11, jedna z najbardziej rewolucyjnych, potem przyszła 12, która była...
Ale to zawsze tak jest, wiesz.
No tak. No.
Był PS6, później wyszedł kolejny i to wszyscy narzekali. By the way, bo póki pamiętam, że EA Sports FC 24 w czerwcu do Game Passa właśnie weszło, więc jak ktoś ma abonament na PC-ty lub Xboxy,
może sobie pociupać, jeżeli jeszcze tego nie zrobił. Nie ukrywam też, że ja, jeżeli chodzi o EA FC czy wcześniej FIFA, to moim ulubionym trybem był Ultimate Team, który uważam, że jest rewolucyjny na wielu płaszczyznach. Znaczy, inaczej, był rewolucyjny.
Nie gram i nie grałem.
To był tryb swojego czasu rewolucyjny, jest bardzo lubiany przez graczy, tylko teraz...
Na którym elektronicy zarabiają gigantyczne pieniądze.
Otóż to i to poszło już...
Na kartach, paczuszkach.
To poszło już zbyt złą stronę, tych kart jest naciupane, co zresztą mówi całe community. I to jest kolejny punkt mojego myślenia życzeniowego. Mam nadzieję na cofnięcie się do starszych modeli zarządzania tym trybem, ale no...
Masz rację, księgowi EA usiądą i stwierdzą, nie, zarabiamy za dużo, zmieńmy na model, gdzie zarabiamy...
Słyszeliście narodzonka, tak.
Tak, no,
przemówił koniecznie. Mi do rozsądku i do serca.
Tak, ale powiem nie będziemy tak, wydawać
możemy,
kart.
Możemy narzekać, ale porównaj to do systemu, jaki jest w NBA 2K. I to Ultimate wydaje się super w tym wypadku.
Jeszcze fajnie, że o tym mówisz, ponieważ FIFA jako marka, jako organizacja zbratała się z 2K i teraz czekamy na jakieś wieści odnośnie ich wspólnej gry. Na razie jest cicho, więc dlatego wrzuciłem tu UFL-a, który mam nadzieję jako świeża produkcja da radę, nie wiem, chociaż nie mówię przyprzeć elektroników do ściany, ale chociaż pojawić się jako konkurent, który może być grywalny.
Tak, no bo wiesz, konkurencja jest dobra dla wszystkich, zwłaszcza dla graczy. Jeśli chodzi o tą EA Sports FC 25, to ja bym bardzo chciał, żeby ten tryb fabularny, co jest rozbudowany, gdzie budujesz karierę jako trener, zawodnik, żeby jeszcze więcej tam było fabuły, nie stricte grania. W 24 bardzo mi się to podobało, nowe wstawki i tak dalej, więc oczekuję, że w 25 będzie tego jeszcze więcej. I bardzo proszę Electronic Arts nie zmuszać graczy do tego, że jak grają sobie pojedynek jeden do jednego, to sędzią zawsze jest kobieta. Jak chcemy, to wybieramy kobietę, nie mamy z tym problemu, ale nie narzucajcie nam wszystkiego odgórnie, bo tak.
Dobrze, schodzimy teraz z boisk piłkarskich i przesiadamy się do bolidu. F1 24 premiera jest za nami, ale czekamy na F1 Managera 24. To jest tytuł jeszcze relatywnie świeży, bo 3 lata do tyłu te gry w...
Dwie części wyszły.
Tak, tak. I... 22 i 23, jeżeli się nie mylę.
I bardzo dobre to są gry, bo ja nie grałem osobiście, ale moi znajomi i tam achy, ochy same były.
I teraz w F1 24 pojawi się coś, na co gracze czekali. Czyli nie będziemy musieli obejmować jednego z 10 zespołów na gridzie, tylko będziemy mogli stworzyć własny 11.
Ekstra.
Tak.
Kubica team.
Na przykład, albo nie wiem. Jak
Adam Małysz team.
Idąc obecnym, obecnym trendem nazywania zespołów 1, Żabka, Orlen, Visa, Mastercard, American Express, F1 team zespół. No
tak, Radom. PKO team. Tak. Radom. No.
Tak, Sosnowiec. I czekam, bo to jest może mała zmiana, ale no, wywraca reguły gry do góry nogami, więc czekam
fajnie,
na to.
Fajnie. Ciekawe, czy wiesz, mogliby zrobić tak, żebyś de facto mógł zrobić wszystko od podstaw, łącznie z zawodnikami, jakimś projektem bolidów. Nie mówię tutaj oczywiście projektowaniu takim stricte technicznym, ale bardziej chodzi o wizerunkowy.
Znaczy
tak?
Pewnie kolory. Wraz z nowym zespołem pewnie będzie ta opcja, żeby sobie, nie wiem, malowanie dorzucić. Jakieś customowe naklejki z danej.
Nie, wściekły ryżowy bez żadnych reklam i jazda.
Jazda, nie? Brown GP 2009, to tak. Kto wie, ten wie. Dobrze, to może już odejdźmy z tej tematyki sportowej. To jest coś, co już mówiłem, że czekam na naszym podsumowaniu roku.
Mhm. Półrocza.
Nie, czy mówię roku? O styczniowym giermaszu, okay. Tak. Call of Duty Black Ops 6.
Też było na mojej liście, ale wykreśliłem, bo tak zaliczyłem, że ktoś...
Dobra, zadam ci pytanie takie jak Jarek. Z jakiego powodu było na twojej liście akurat?
Uwielbiam kampanie fabularne w Call of Duty. Tę widowiskowość, oskryptowane do granic możliwości, ale tam jest ta taka kinowa przygoda, którą chcę przeżyć. Multiplayer kompletnie mnie nie interesuje, ale wiem, że jest najpopularniejszy. Jakby nie patrzeć według statystyk, a nie pamiętam teraz łącznie z mobilkami, ile 75 milionów dziennie osób gra w to. No to o czym my mówimy?
No właśnie, i czekam, chcę zobaczyć, co oni wymyślą z nowym Black Opsem, czy będą jakieś nowinki, czy nie.
Nowinką jest to, że ta gra będzie w Game Passie, bo jak wiemy, Microsoft kupił za jakieś absurdalnie gigantyczne 65 miliardów dolarów pieniądze, kupił Activision i te gry, seria ma trafiać do Game Passa, ale są też drugie plotki, że Microsoft chce wymyślić alternatywną wersję Game Passa, dodatkowo płatną, żeby właśnie mieć dostęp do Call of Duty. Ale to są plotki, zobaczymy jak będzie. Tak czy siak na pewno trzeba będzie to ograć.
No ale myślisz, że księgowi Microsoftu nie lubią tego pomysłu?
No lubią, no, wiesz, wydali 65 miliardów, to się musi jakoś zwrócić. Hello.
No cóż, i teraz po raz kolejny odwołam się do stycznia. I to jest gra, na którą dalej niezmiennie czekam. I to jest gra World of Goo 2. Czysty nostalgia factor z mojej strony.
Tam przełożyli chyba na październik, nie?
Tak, tak, tak. I tak jak już mówiłem wcześniej, to budowanie z tych takich obślizłych kuleczek, różnych konstrukcji, żeby inne kuleczki trafiły do rury.
Tylko że jedynka to już ma tam miliard lat.
Dokładnie tak.
To jest gra sprzed nie wiem ilu, ale to wyszło chyba, nie wiem, czy w tym wieku, czy...
Jeszcze w tym wieku, ale nie pamiętam teraz dokładnej daty, ale mówię, to jest gra, którą jedynkę ogrywałem. I dwójkę też bardzo chcę ograć właśnie z powodów takich czysto nostalgiczno-gameplayowych.
To wszystko, tak? Z twojej strony?
Tak, to jest to wszystko, tak jak mówiłem. Trochę inne podejście, bo lista krótsza, ale myślę, że wyczerpaliśmy
ważne,
te tematy.
Każdy ma swoje gierki. No to teraz może na mnie kolej przyjdzie. Dwie gry, które już są dostępne na rynku, to muszę nadrobić zaległość, czyli arcade'owe wyścigi Horizon Chase 2, kocham jedynkę, stalakowałem na dwóch albo trzech platformach wraz z synem, żeby nie było. No i oczywiście remaster Luigi's Mansion 2 HD, ale te gry wyszły pod koniec czerwca, jeśli mnie pamięć nie myli. A jeśli chodzi o półrocze, no to na pewno w czołówce mam polską grę Nobody Wants to Die. I to jest gra klimacie tego neo-noir na Unreal Engine 5. Jesteśmy w dystopijnym Nowym Jorku chyba 24 wieku. Jesteśmy detektywem, który może manipulować czasem i ma do rozwiązania pewne zagadki, wchodzi do lokacji, która jest na przykład rozwalona, no i cofa czas, sprawdza dowody i tak dalej. Wygląda to fantastycznie. To jest debiutancka w ogóle produkcja Critical Hit Games, rok 2023, ludzkość pokonała śmierć i tak dalej, i tak dalej. Niesamowicie to wygląda, zapowiada się, zobaczymy jak będzie, bo od zapowiedzi do premiery mało czasu, no ale z tego co wiem, oni tę grę już od jakiegoś czasu robili, więc to mam bardzo wysokie oczekiwania i ta gra ma trafić na PC-ty i nowe generacje konsol. Drugą grą jest totalnie niezależna gra z Him. I co mi się jej podobało? To jest taka platformówka, w którym poruszamy się, to jest niby zagubiony duch, ale możemy się poruszać tylko po cieniu. Jest rzut izometryczny i tylko jak coś rzuca cień, możemy się tam przemieścić. To jest taka no, prosta dosyć, można powiedzieć, gra. Stworzyły w ogóle ją dwie osoby, tę grę. Ona pierwotnie kilka lat temu powstała jako projekt w ogóle na egzamin na studiach. No i facet to rozwinął i fajnie to wygląda. To jest taka mała, niezależna gra. Ja takie lubię. Podejrzewam, że będzie krótka, więc jak najbardziej. Baby Steps. To jest gra, która mnie urzekła tym, że bohater nie umie chodzić. Jest to gra przygodowo-zręczna o mężczyźnie, takim niezdarnym, totalnym, który po prostu jest, on jest bezrobotnym synem bogatych rodziców, całe życie było nudne, leżał na kanapie, nic nie robił, no i nagle tam splot jakichś okoliczności przenosi go w jakieś góry, no i musi dowiedzieć się co, gdzie, jak, bardzo dużo humoru, ale tak jak mówię, samo sterowanie postacią jest karkołomne, bo sterujesz z tego wynika każdą nogą osobno, on się zdusza niezdarnie, bo całe życie leżał na kanapie, więc to jest humorystyczna gra, którą chciałem na pewno sprawdzić. No Black Myth Wukong to Jarek mówił, ale tak jak ja potwierdziłem, ja się od tej gry odbiję, bo ona będzie dla mnie za trudna. Ja chcę gry relaksujące. Na pewno zobaczę, jak inni grają. Może Jarek stwierdzi, że tam jest jakiś tryb easy, poleci, to wtedy ja
tak,
sobie...
Tak, no dla Michała.
Tak, tryb easy dla Michała. Tak to się będzie nazywało w opcjach.
Hard, easy, medium, Michał Król.
No tak, właśnie. Kolejna produkcja, Astrobot. Nie wiem, czy pamiętacie, taka była, jest seria platformówek. Jedna z tych gier, czyli to był chyba Astro Playroom, jeśli to się dobrze pamiętam, się nazywam, to była gra, która defaultowo na PlayStation 5 jest zainstalowana. I to była gra, która oprócz tego, że była fantastyczną platformówką, to była stworzona też po to, żeby pokazać możliwości kontrolera DualSense, czyli tego do PlayStation 5. A gra okazała się no, naprawdę fantastyczną rozrywką. Ja myślałem, że to będzie takie demo na zasadzie, dobra, zobacz jak działa pad, a tu naprawdę fantastyczna gra. Była też pierwsza, ale to była część na gogle wirtualnej rzeczywistości i niedawno zapowiedziano właśnie trzecią część tej platformówki 3D. Ona we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam się, pojawi tam się takim małym robotem, poruszamy, no i zbieramy różne rzeczy, przeżywamy przygody. Fantastycznie, mam bardzo dużo oczekiwania a propos poprzedniej części, więc miejmy nadzieję, że tutaj dowiozą. Kolejna gra, Test Drive Unlimited Solar Crown. To jest seria wyścigów, trzecia część, dwie pierwsze skatowałem do granic możliwości. Uwielbiam, kocham. Otwarta mapa, duży świat. Możliwość kupowania budynków, parkowania tam fur, których nigdy nie będziemy mieli, a nawet na oczy pewnie nie zobaczymy. Otwarty świat, tak jak powiedziałem, masa samochodów, masa jazdy, wszystkiego dużo, ale jest jeden minus. Jak zobaczyłem trailer, to samochody poruszają się po lewej stronie, bo jest to jakaś tam wyspa Haiti czy coś. I powiem wam szczerze, że zacząłem się zastanawiać, czy ja będę chciał w to grać. Bo tu jestem tak przyzwyczajony do ruchu prawostronnego, że nagle, no wiesz, wjeżdżasz na rondo, no gdzie jest? U nas jeździsz w prawo, a tam trzeba będzie w lewo. I wiem, że będzie dochodziło do katastrof.
Z perspektywy kogoś, kto musiał się przyzwyczaić, idzie się przyzwyczaić. Chociaż pierwszy tydzień prawie możesz zginąć na pasach.
No właśnie, więc wiesz, będzie tam dochodziło do jakichś katastrof w ruchu lądowym i tak dalej, ale jestem bardzo ciekaw, bo to jest kolejna odsłona, uwielbiam, tam są te wszystkie super fury, można mieć ich w garażu mnóstwo, to jest to coś, co ja bardzo lubię, choć tam jest też bardzo mocno na sieci nastawione, na rozgrywki sieciowe, ale to zobaczymy. zobaczymy, sprawdzimy. Co dalej? Life is Strange Double Exposure to jest czwarta część popularnej serii. No tu grałem praktycznie we wszystkie, oprócz chyba jeden, i tutaj akurat jest powrót do, można powiedzieć, korzeni, bo wcielamy się znowu w Max, no i trzeba tam zapobiec mordercu, swoje przyjaciółki, manipulujemy czasem, przeskakujemy między wymiarami. Fantastyczne Life is Strange to są zawsze niesamowite przygody, mocno obudowane fabularnie. Niektóre dwójka, Life is Strange 2, po prostu to jest jedna z najlepszych gier przygodowych, jakie w życiu grałem. Bardzo emocjonalna dla mnie. Była taka mocna po prostu, a ja jak takie gry lubię, bo zostawiają ten ślad w głowie, w pamięci, niesamowite. Kolejny tytuł, malutka, niezależna gra Caravan Sandwich. I to jest gra, gdzie jeździmy samochodzikiem po świecie, do różnych lokacji, rozmawiamy z ludźmi i tam jest bardzo mocno nastawione na narrację, na rozmowy. Przecudowna, taka kolorowa, słoneczna grafika. Demo jest zresztą teraz na Steamie dostępne i ta gra w tym roku ma wyjść. Na pewno z nią zagram. Holstein, no polska gra, tu mieliśmy niedawno wywiad z Rafałem Sanowskim ze studia Sonka. O tej grze mówiliśmy mnóstwo. Bardzo mocno osadzona w Polsce gra, która ma fajny taki miks, bo tam jest, to jest pixar artowa gra i z rzutu izometrycznego możemy przejść w widok z oczu bohatera w trakcie na przykład walki albo jazdy samochodem. Bardzo fajnie się to zapowiada, nie będę mówił dłużej, bo mówię, odsłuchajcie sobie poprzednie giermasze. Kolejna gra, która była dla mnie totalnym zaskoczeniem, po prostu rozwaliło mnie to, Lego Horizon Adventures. No Horizona serię to chyba od Guerrilla Games to każdy zna. Genialne gry, fantastyczne, skończyłem obie, zrobiłem celaki, delceki i tak dalej. Uwielbiam te przygody, komuś się to podoba. Tak, komuś nie wnikam w to. Ja się bawiłem wyśmienicie, dla mnie to są jedne z najlepszych gier, jakie mogą być. Rozbudowane, dużo jest tam do zrobienia i powstaje właśnie gra, która jest osadzona w tej... Klasyczne gry Lego, tak? Będziesz miał świat z tej gry, roboty, zwierzęta z tej gry i będziemy tam przeżywać jakieś przygody, ale stricte jest nastawiono właśnie, tak ma być jak te gry Lego.
No teoretycznie samograj.
No oczywiście, no tam każdą markę, jaką nie wrzucisz, to jest samograj, bo przecież mieliśmy Harry'ego Pottera, mieliśmy Piratów z Karaibów, Gwiezdne Wojny i to... Jeju, ta Skywalker Saga, to tam było chyba tych części 9, to jest grana, nie wiem, setki godzin. Więc jak masz dzieciaka i on kocha Lego i chcesz go zapoznać z Gwiezdnymi Wojnami, na przykład dajesz mu taką grę, masz dzieciaka na pół roku z głowy i pokocha to uniwersum. Co dalej? Replaced. To jest gra, która dawno temu była zapowiedziana. Takie przygodowa gra akcji 2,5D. Alternatywna, retrofuturystyczna Ameryka lat 80. XX wieku. Niesamowicie podoba mi się design świata, bo jest taki mroczny, z dużą liczbą neonów. Akcja jest widziana z boku, wszystko takie w półcieniach. Fantastycznie się to zapowiada na obrazkach ruchomych oczywiście, tak samo statycznych, ale jak będzie, no zobaczymy. Ja mam nadzieję, że szybko przeniesiemy do dystopijnego Phoenix City, bo tam jest umiejscowiona akcja tej gry. I z tego co pamiętam, chyba ten tytuł także ma trafić do Game Passa, do płatnego abonamentu Microsoftu, więc no tym samym automatycznie będę w nią na pewno grał. No i na koniec kolejna polska gra, na którą bardzo czekam, mam olbrzymie oczekiwania. Jest demo, ale nie ruszam, bo się boję. The Alters, nowa gra 11-bit Studios, to jest strategiczno-przygodowa gra science fiction i fajna jest koncepcja, strasznie mi się ona podoba, że wcielamy się w Jana Dolskiego, to jest prosty pracownik fizyczny, dochodzi do pewnej katastrofy na jego stacji, na planecie i okazuje się, że jest sam i żeby przetrwać musi sklonować siebie, ale w trakcie tego klonowania może wybrać ścieżkę, którą ta alternatywna wersja podążyła. Czyli nie, że jeśli potrzebujesz wyhodować na przykład jedzenie, no to tak sterujesz jego ścieżką, żeby on został biologiem i żeby produkował żywność. Lekarza to tak samo i tak dalej. I te wszystkie jednostki, ta sama osoba sklonowana, Jan Dolski, spotyka się w statku, muszą obsługiwać i tak dalej. Oczywiście też bazę się opuszcza, żeby zbierać zasoby. Zapowiada się to fantastycznie, mówię, gigantyczne oczekiwania, zresztą jak wszyscy. I osoby, które grały w demo, nie widziałem żadnego minusa, wszyscy achy, ochy, więc no będzie w co grać, na pewno. A pamiętajmy, że teraz te gry, które tu wymieniamy, to jest tylko część tych gier, które dostaniemy, bo wiele nie ma dat premier konkretnych, tylko jest na rok dane określony, będą na pewno jakieś niespodzianki, ktoś wyskoczy z kapelusza, że słuchajcie, dobra, mamy gierkę nową i będzie wydana tam już w tej chwili. Zresztą Microsoft mi się zawsze podobał i Nintendo zresztą też tak potrafi robić. Zrobią swoją konferencję i nagle mówią, a słuchajcie, tu fajna gra, taka nowa, no i właśnie już jest dostępna, nie? I wszyscy, o co chodzi.
A w kąciku stare, ale jare, absolutny hit.
W Counter-Strike'a do dziś grają miliony graczy na całym świecie.
Giermasz. Stare, ale jare.
Wydany w 1998 roku przez Valve, Half-Life był rajem dla moderów. Gra była oparta na silniku Source, do którego twórcy udostępnili program do edytowania map i poziomów, nazywany Worldcraft. Poza nim Valve udostępniło także tzw. Software Development Kit, czyli zestaw narzędzi, który umożliwiał twórcom modyfikowanie oryginalnego kodu gry i tworzenie modów. Swoje modyfikacje i dodatki robiło samo Valve, ale również i niezależni twórcy. Niektóre były bardziej, niektóre mniej znane, jednak jedna z nich na pewno zrobiła większą karierę niż pozostałe, a pewnie obecnie większość graczy, zagrywając się tym kultowym tytułem, nawet nie wie, że taki był jego początek. Nie wiecie dalej, o której dzieło nam chodzi? To pomogę w takim razie. No i wszystko jasne, Counter-Strike na światło dzienne pierwszy raz pokazany został już ćwierć wieku temu, w czerwcu 1999 roku. Początkowo CS do funkcjonowania potrzebował Half-Life'a, to jednak zmieniło się w ramach cyklu życia gry. Chyba nikomu nie muszę tłumaczyć zasad Counter-Strike'a. 5 na 5, terroryści, antyterroryści, bomba i rozbrajanie bądź zakładnicy. Mało kto jednak wie, w przedstawicieli jakich jednostek wcielam się jako atecy. W ramach gry możemy przybrać model członka amerykańskiego Navy SEAL, niemieckiego GSG 9, brytyjskiego SAS czy francuskiego JIRZEN. Finalna wersja pierwszego CS-a była oznaczona numerem 1.6 i właśnie pod tą nazwą jest najczęściej znana. W 2004 roku swoją premierę miał następca Counter-Strike Source, oparty na Half-Life 2, a w 2012 roku został udostępniony Counter-Strike Global Offensive. Obecnie gracze strzelają już w czwartej iteracji CS-a, wypuszczonej w zeszłym roku, która nazwana została, może trochę myląco, Counter-Strike 2.
Dobra, Gierek, dużo obgadaliśmy.
Dużo pracy.
No, praca i przyjemność, nie? Mhm. Ale to właśnie ta, już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że fajne jest granie, ale czasami jak ten czas nas, nie możemy czasu więcej poświęcić na tytuł, który nam się podoba, no to nie jest fajne, nie? A recenzować trzeba robić dla naszych słuchaczy Giermasz. To najbliższe oczekiwania nasze na najbliższe półrocze omówiliśmy.
Jarek Gowin,
Kasper Narodzonek,
Michał Król, dziękujemy wam za odsłuchanie tej audycji. Za tydzień oczywiście kolejna część i słyszymy się na naszej antenie.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.